Gość Radia Gdańsk.
A naszym gościem jest pomorski kurator oświaty Grzegorz Kryger. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie kuratorze, jak pan dojeżdżał do Radia Gdańsk, widział pan luz na drogach, czy nie?
Jest dużo lepiej niż w takim standardowym momencie roku szkolnego.
To rok szkolny się już skończył, rozumiem.
Formalnie rok szkolny kończy się na koniec sierpnia, teraz kończymy zajęcia szkolne. No, no tak, już widać rzeczywiście, myślę, że już mam mniej uczniów w szkołach.
Od tygodnia dobrego.
Od tygodnia, no część szkół robiła rady klasyfikacyjne, posiedzenia rad klasyfikacyjnych jeszcze przed Bożym Ciałem, część teraz poniedziałki, poniedziałek, wtorek. Tak, ale to widać już rzeczywiście, że tych uczniów jest mniej, co nie znaczy, że w szkołach nic się nie dzieje. Rzeczywiście ten tydzień też wytężonej pracy dla nauczycieli, bardzo dużo przygotowań związanych z zakończeniem zajęć szkolnych, przygotowanie świadectw, nagród dla uczniów wyróżnionych, ale też realizacja zadań związanych z Tygodniem Bezpieczeństwa, przekazywanie informacji uczniom, no właśnie związanych z tym, jak bezpiecznie spędzić te najbliższe tygodnie, miesiące wakacyjne, tak żebyśmy wszyscy mogli się 1 września zdrowi spotkać z powrotem.
Ponownie. Rozmawiamy w przeddzień oficjalnego zakończenia roku szkolnego, może nie roku szkolnego, tylko nauki. Mhm. Nauki w szkołach, a to dlatego, że jutro pan jedzie na zachód województwa, rozumiem? Nie będzie pan tutaj.
Ja akurat
jak to wygląda, to zakończenie roku oficjalne na Pomorzu?
Ja zostaję akurat w Gdańsku. Będziemy kończyć rok szkolny razem z ósmoklasistami w szkole podstawowej numer 69. Tam też oddział specjalny, który też miałem taką przyjemność towarzyszyć tym uczniom od klasy pierwszej, a więc to też dla mnie wyjątkowy moment, wyjątkowa chwila. Pani wicekurator jedzie jutro do Jeziorzyc pod Słupskim, szkoła, która od lat już realizuje program, który wpisuje się w nasz projekt Szkoły bez strachu, a więc tak, rzeczywiście jutro dzień aktywny, ale też taki radosny.
Szkoła bez strachu? Co to znaczy?
Szkoła bez strachu to szkoła z jednej strony na przykład wyłączająca dzwonki. Szkoła, która inaczej podchodzi do kwestii oceniania, więc robi też to, co teraz jest opisane wprost w priorytetach ministerstwa w kierunkach polityki oświatowej państwa na kolejny rok szkolny, czyli ocenianie kształtujące, która wprost też dba o dobrostan zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Współpracuje z rodzicami. Takich szkół mamy bardzo dużo. Jutro symbolicznie kończymy rok szkolny właśnie w Jeziorzycach.
Ale rozumiem, że tego typu szkoły to jest jakiś wzór do naśladowania, a jakbym pana tak zapytał ogólnie, co się od października 2023 roku zmieniło w polskiej edukacji, to co by pan powiedział?
Wszystko się zmieniło w polskiej edukacji. Ja mam takie przeświadczenie, i też nie chodzi o to, żebyśmy teraz epatowali przypominaniem tego, co było złe w poprzednich latach, ale myślę, że dawno nie mieliśmy takiego roku szkolnego, gdzie dzisiaj podczas chociażby naszej rozmowy możemy skupić się o wyzwaniach edukacyjnych i podsumowaniach edukacyjnych, a nie o tym, jaki kryzys mieliśmy do zwalczenia, czy co takiego nadzwyczajnego wydarzyło się w tym roku szkolnym.
Ten rok był pozbawiony kryzysów?
Pojawiały się wyzwania, ale rzeczywiście to nie był rok pełen kryzysów i to nie był rok, w którym musieliśmy się skupiać na czymś innym niż na tym, do czego zostaliśmy powołani. I cieszę się, że taki rok był nam dany i możemy też z nadzieją patrzeć na kolejny.
Czyli rok spokoju, rozumiem, w edukacji.
Jestem przekonany, że tak. To nie znaczy, że nie było wyzwań. No, wyzwań.
A jakie były te największe wyzwania?
No to wszystko też zależy od momentu, w którym jesteśmy, jeżeli chodzi o rok szkolny. To też pokazuje pewną normalizację, a więc inne wyzwania będą mieli dyrektorzy, nauczyciele we wrześniu, kiedy będziemy rozpoczynali rok szkolny, kiedy szukaliśmy bardzo często jeszcze specjalistów, kiedy pojawiały się pojedyncze wakaty w placówkach. Inne wyzwania były wiosną, kiedy bardzo mocno chcieliśmy się włączyć w konsultowanie zapowiadanych reform programowych. Przypominam, że przyszły rok to duża zmiana, a więc zapowiadane reformy podstawy programowej w tym roku bardzo mocno konsultowana, więc też powrót do takiego myślenia o edukacji, gdzie włączamy członków tej całej społeczności, włączamy nauczycieli w to, żeby wprost wypracowywali zmiany, to było wyzwanie, znaczy przypomnienie sobie, że jesteśmy, że mamy sporą autonomię i że nasz głos jest ważny i jest słuchany. Cieszę się, bo w samym województwie pomorskim ponad 1000 nauczycieli w różnych formach konsultacji wzięło udział, najczęściej w formach stacjonarnych. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w ten proces.
To jest wzrost tego zaangażowania? To można tak jakoś zmierzyć?
Zdecydowanie i to też odpowiada na to, o czym rozmawialiśmy chociażby w Słupsku w jesienią, kiedy rozmawialiśmy właśnie o szkole bez ocen, o szkole, w której ocenianie kształtujące jest tym, co jest proponowane uczniom i rodzicom przez nauczycieli. I tam bardzo mocno wybrzmiały chociażby słowa pani ministry Nowackiej, która mówiła wprost o tym, że nie spodziewajmy się rewolucji w w przepisach. Spodziewajmy się tego, że będziemy na każdym kroku przypominać, nauczyciele mają autonomię. I tego przypominaliśmy, to przypominaliśmy w tym całym roku szkolnym.
No, to miejmy nadzieję, że już to nauczycielom weszło do głów i że będą o tym pamiętać, ale wakacje to nie jest tak naprawdę. To są wakacje dla uczniów, ale dla was niekoniecznie, bo trzeba przygotowywać kolejny rok szkolny.
Dla wielu z nas, bo to jakby też oczywiście możemy mówić o tym, że okres wakacyjny to czas odpoczynku od zajęć szkolnych. To z jednej strony to prawda, natomiast to nie znaczy, że praca nauczycieli, praca dyrektorów kończy się wraz z jutrzejszym rozdaniem świadectw. Przed nami jeszcze podsumowanie tego roku. Koniec sierpnia, ale myślę, że dla dyrektorów dużo szybciej. To już praca nad nowym rokiem szkolnym.
No bo pewne zmiany w tym nowym roku szkolnym też się
oczywiście
pojawiają,
też, że jest cała paleta placów, które są placówkami nieferyjnymi. Przedszkola w wakacji pracują, mają oczywiście dyżury wakacyjne, ale jednak nie kończą jutro roku szkolnego i od poniedziałku większość z nich dzieci przyjmie, a więc...
No ale część szkół podobnie, tak? Półkolonie przeróżne, prawda?
Półkolonie, wypoczynki. No w naszym województwie mamy około 2000 wypoczynków zgłoszonych, a więc ta praca będzie. Oczywiście ona będzie miała inny charakter niż takie codzienne zajęcia lekcyjne, co nie znaczy, że tej pracy w wakacji nie będzie.
To o tych wypoczynkach jeszcze za chwilę, ale chcę zapytać o organizację przyszłego roku szkolnego, no bo dochodzą nowe przedmioty i są też zmiany w nauczaniu religii, które no pewne kontrowersje, no bo zawsze to nauczanie religii budzi jakieś kontrowersje. Jak to będzie wyglądało od nowego roku?
Po pierwsze, ja myślę, że też mamy duże szczęście w miejsca, w którym mieszkamy i żyjemy. Tu u nas w województwie pomorskim bardzo rzadko tego typu zmiany wywołują kontrowersje i z tego bardzo się cieszę. Jesteśmy bardzo zdroworozsądkowo.
No ma pan pewnie jako pomorski kurator mniej problemów na przykład z wprowadzaniem edukacji zdrowotnej niż, jak sobie wyobrażam, na przykład
tak. Ja
kurator oświaty w województwie podkarpackim.
Bardzo wierzę też w zdrowy rozsądek i bardzo wierzę też w wolę rodziców tego, żeby rzeczywiście dzieci były objęte jak najlepszą opieką, jak najlepszą edukacją. Stąd będę bardzo mocno apelował o to, żebyśmy jednak skorzystali z tej możliwości, mimo tego, że edukacja zdrowotna będzie przedmiotem, czy jest przedmiotem dobrowolnym, żebyśmy jak najbardziej z tego w pełni korzystali.
A macie już jakieś szacunki? Dysponujecie już jakimiś prognozami, jakie będzie zainteresowanie?
Przedmiot zaczyna się 1 września, więc wtedy będą te deklaracje o ewentualnej rezygnacji z przedmiotu składane do dyrektorów do 25 września. Wtedy na początku września.
Bo to się w taki sposób odbywa, że się rezygnuje, a nie zapisuje.
Tak jest, trzeba zrezygnować.
Czyli organizuje się to w szkołach normalnie, tak jakby uczniowie mieli chodzić.
Zdecydowanie tak. Mamy tutaj możliwość realizacji tego przedmiotu zarówno w oddziałach, jak i grupach międzyoddziałowych, gdyby ta rzeczywiście liczba...
Gdyby było za mało uczniów w danej szkole na przykład, czy w danej klasie, jak rozumiem, w zespole klasowym, tak waszą nomenklaturą.
Tak, natomiast posługując też oprócz edukacji zdrowotnej, do której pełnego wykorzystania bardzo mocno apeluję, mamy też nowy przedmiot edukacji obywatelskiej w szkołach ponadpodstawowych. Też duże wyzwanie przed nami i wyzwanie dla nas samych, jako dla nauczycieli, żebyśmy skorzystali z tej szansy pokazania rzeczywiście, bo tam sporym elementem tej
to przedmiot,
edukacji,
przepraszam, który zastępuje słynny HIT.
Tak, i bardzo dobrze, natomiast to jedyny mój komentarz do HIT-u, natomiast tam sporym elementem edukacji obywatelskiej jest też oddanie sprawczości uczniom, tworzenie przez nich projektów, które mają wpływ na lokalną społeczność, na daną grupę. Bardzo czekam na te efekty tych prac, na te projekty, żebyśmy zobaczyli, co ten rok przyniesie, jakie pomysły uczniów będą realizowane w naszym województwie.
Wracając jeszcze do pytania i do religii, jedna lekcja religii tygodniowo. Taki będzie wymiar tego nauczania. Czy jakieś kłopotów na tym polu pan się spodziewa? Czy to z rodzicami, czy to...
Nie, myślę, że to jest bardzo zdroworozsądkowe podejście związane chociażby z tym, jak dużo godzin mamy innych przedmiotów.
Czyli tu się już po prostu udało wypracować kompromis i tego się należy trzymać?
Zdecydowanie tak.
Bo na przykład zmieni się to, że religia nie będzie musiała już być wcale na pierwszej lub ostatniej godzinie. Będzie ją można wcisnąć, że tak powiem, albo
wszystko
po prostu zaplanować
też,
w środku lekcji.
Oczywiście od możliwości dyrektorów. Bardzo często to pamiętajmy, że kwestie związane z organizacją danych lekcji na początku czy na końcu nie wynikały z dobrej czy złej woli dyrektora czy wicedyrektora w danej szkole. Po prostu z możliwości lokalowych, możliwości kadrowych, z tego jak duża jest to szkoła, jak dużo mamy uczniów. Wszystko jest możliwe do zrobienia, jeżeli rzeczywiście warunki na to pozwolą.
Martwi się pan o braki kadrowe wśród nauczycieli?
Nie, nawet jeżeli chodzi o te kwestie związane z... wszystkie analizy pokazują, że rzeczywiście nauczycieli mamy niewystarczającą liczbę. Oczywiście mogą zdarzyć się pojedyncze sytuacje, kiedy rzeczywiście będą problemy, czy to z nauczycielem specjalistą, pedagog, psycholog, ale tutaj sytuacja jest coraz lepsza. Nowe przedmioty, edukacja zdrowotna, edukacja obywatelska, Również mamy tutaj szerokie kwalifikacje, jeżeli chodzi o nauczycieli. Mamy też grupę nauczycieli, którzy w tej chwili dokształcają się jeszcze, mimo tego, że już kwalifikacje posiadają.
Na przykład na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w ramach takich bezpłatnych studiów dla nauczycieli przygotowanych.
Dokładnie tak. Natomiast, czyli jakby jestem spokojny, jeżeli chodzi o ten nowy rok szkolny.
Natomiast ja nie pytam tylko o te przedmioty i te zmiany, ale ogólnie już tak próbując może z pewnego dystansu spojrzeć na tę problematykę, bo no jednak to nie jest tak, że przybywa nauczycieli w zawodzie na potęgę. Młodzi ludzie nie gardą się do tego, żeby wykonywać
pracę
nauczyciela.
To jest też duża nasza dyskusja w kraju, nie tylko w naszym województwie, o kwestii związanej z prestiżem zawodu nauczyciela, pokazania rzeczywiście, że jest to zawód trudny, ale ja zawsze podkreślam jeden chyba z najpiękniejszych, jeżeli nie najpiękniejszy, jaki można wykonywać, bo dający poczucie rzeczywiście sprawczości, wpływu na kolejne pokolenia. A bardzo też cieszę się z takiej inicjatywy, z którą wychodzą chociażby uczelnie wyższe, mamy WSB Merito, z którą podpisaliśmy porozumienie i tam wprost staramy się wspierać studentów, którzy za chwilkę do tego zawodu mogą przyjść. Gdy organizujemy konferencje edukacyjne dla nauczycieli, to bardzo często jakąś pulę miejsc już dedykujemy studentom, którzy może dzisiaj zastanawiają się, czy to jest dla nich dobry kierunek, czy to jest dobry zawód. Pokazujemy im rzeczywiście, że to jest dobry wybór.
Ale ostatecznie wszystko rozbija się o pieniądze i o możliwości zarobkowania. Dla niektórych to już może być zamierzchła przeszłość, ta istotna podwyżka, która dotknęła nauczycieli na przełomie 2023 i 2024 roku.
To przeszłość, może nie zamierzchła, to przeszłość rzeczywiście, tutaj trzeba przypominać.
Ale niektórzy już nie pamiętają, bo podnoszą kwestię trudnej sytuacji.
Bardzo szybko się przyzwyczajamy do zmiany i trzeba o tym przypominać, że rzeczywiście początek pracy ministerstwa, to właśnie największa podwyżka w historii dla nauczycieli. To była diametralna zmiana. Zdaję sobie sprawę, że kolejne podwyżki jakby pokrywają tak na dobrą sprawę tylko i wyłącznie to, co jest tracone chociażby na skutek inflacji czy wzrostu cen. Natomiast pamiętajmy cały czas o tej największej podwyżce, która była nie tak dawno. Jestem
Ale to jest tak, że ten młody potencjalnie człowiek, który ma dopiero wejść do zawodu, to dla niego to jest sytuacja zastana i też rezultat nie budzi jakiegoś hura optymizmu.
Rozmowy na szczeblu centralnym pomiędzy ministerstwem i też związkami zawodowymi trwają, to wiemy, to śledzimy, również mamy przekazy medialne na ten temat. Musimy liczyć na porozumienie w tym zakresie. Natomiast to też nie jest tak, że gdy porównamy czasy, w których przychodziło się do zawodu, w których ja przychodziłem do zawodu, a które dzisiaj, czy warunki, w których mogą dzisiaj przyjść do zawodu młodzi nauczyciele, są diametralnie inne i na pewno zdecydowanie lepsze warunki pracy, bo pamiętajmy, że też nie tylko w zawodzie nauczyciela, ale w każdym innym zawodzie, nie tylko wynagrodzenie jest tą wypadkową tego, czy mamy chętnych do tego zawodu. To są też warunki pracy, w jakich warunkach pracujemy, jak postrzegana jest szkoła, jakie warunki są techniczne, jaki
No i też ten odbiór
komfortu,
społeczny, prawda?
Odbiór społeczny ma nauczyciel. Wynagrodzenie jest ważną częścią i ja naprawdę bardzo mocno trzymam kciuki, bardzo mocno życzę, żeby nauczyciele zarabiali jak najlepiej, jak najwięcej, bo to jest zawód, który powinien być dobrze wynagradzany. Żebyśmy też mogli mówić o godności tego zawodu i o rzeczywistym wynagrodzeniu tej ciężkiej pracy. Ale to nie tylko wynagrodzenie, to są warunki. Moim również zadaniem jest to, żeby te warunki były jak najlepsze na Pomorzu.
Wracając do tego wypoczynku letniego, jak dużo pracy, ile obozów, kolonii, półkolonii zgłoszonych, pan takimi danymi dysponuje
tak
już zapewne?
Ponad 2000 wypoczynków zgłoszonych na terenie naszego województwa. Ponad 40 tysięcy młodych ludzi będzie wypoczywało w województwie Pomorskim. To są zarówno kolonie, jakieś wyjazdy zorganizowane, jak i półkolonie na miejscu w szkołach, które też będą się w najbliższych tygodniach.
Ale to są, mówi pan ogólnie o dzieciach z Pomorza, czy to są też dzieci, które przyjadą z innych regionów?
Wiemy też, że bardzo dużo dzieci przyjedzie do nas z innych regionów, ale bardzo często większość tych dzieci to są tutaj nasze dzieci z województwa pomorskiego.
I plan kontroli, rozumiem, jest przygotowany
plan
i będzie realizowany.
Jest, plan tak? kontroli jest, oczywiście też wszyscy mają pełne prawo i też zachęcam do tego, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, zgłaszajmy to do służb odpowiednich, również do Kuratorium Oświaty. Jeżeli jest wyjazd zorganizowany, korzystajmy też z chociażby możliwości sprawdzenia autokaru przez policję. No ważne, żebyśmy wszyscy ten czas wakacyjny spędzili jak najbezpieczniej.
Policja ma też swój plan kontroli tych autokarów i dość skrzętnie go realizuje, ale rozumiem, że rodzice na przykład, gdyby mieli jakieś wątpliwości dotyczące spraw związanych z organizacją wypoczynku, mogą się do kuratorium zgłosić.
Zawsze mogą, zawsze do tego zachęcam, ale to też nie tylko wypoczynki, ale to jest też kwestia przypominania dzieciom, młodzieży o zasadach w ogóle bezpieczeństwa. Nie tylko wakacje to 2 miesiące, ten czas wypoczynku zorganizowanego to bardzo często czas krótszy. Większość tego czasu dzieci spędzają gdzieś właśnie na podwórku, nad rzeką, nad morzem, nad jeziorem. To jest cały czas przypominanie o zasadach bezpiecznego zachowania.
Panie kuratorze, musimy kończyć powoli, bo czas nas nagli, ale pozwolę sobie jeszcze na jedno pytanie. Sławosz Uznański-Wiśniewski. To będzie nowy idol także dla młodzieży. Wczoraj, czy też w ogóle w ostatnich dniach, widzieliśmy mnóstwo obrazków na przykład z lekcji poprzerywanych, gdzie, no wczoraj już bezpośrednio, gdzie, może nie końca lekcji poprzerywanych, bo już ustaliliśmy to, że te lekcje się tak już na pół gwizdka odbywają, ale mnóstwo obrazków, gdzie uczniowie obserwowali.
Bardzo bym chciał, bo
to taki pozytywny przykład.
Myślę, że w ogóle brakuje nam bardzo często pozytywnych przykładów, a to jest bardzo pozytywny przykład pokazujący, że trzeba mieć marzenia, że można się rozwijać, że trzeba próbować nawet wtedy, kiedy szanse są niewielkie, bo tam zdaje się szło w tysiące chętnych na to jedno miejsce, jeżeli chodzi o lot.
Chyba w dziesiątki nawet.
Tak, to jest niewyobrażalny sukces. Bardzo bym chciał, żebyśmy bardzo mocno wykorzystali ten pozytywny przekaz do tego, żeby pokazywać młodym ludziom, że tak, można rozwijać, można mieć marzenia i one się spełniają.
I że warto się uczyć też, rozumiem.
Bo i warto się uczyć, i że warto
nie
podchodzić.
Odbierajmy tego Sławoszowi.
I że warto się uczyć, ale też warto się uczyć w taki sposób interdyscyplinarny, że jakby tutaj mamy połączenie bardzo wielu umiejętności, bardzo szerokiej wiedzy z wielu różnych przedmiotów. Trzeba mieć pasję po prostu.
I to będzie puenta naszego spotkania dzisiejszego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Gość Radia Gdańsk.